Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
W listopadzie, kiedy wspominamy wiernych zmarłych, nasza myśl wybiega ku ostatecznemu spotkaniu z Bogiem, mówił Franciszek podczas mszy za biskupów i kardynałów, którzy odeszli w tym roku do Pana. Papież wystosował też specjalne przesłanie do biskupów francuskich, którzy dzisiaj w Lourdes rozpoczęli zebranie plenarne ich konferencji episkopatu. Cały czas nie ma żadnych informacji dotyczących porwanego 8 miesięcy temu w ataku terrorystycznym w Jemenie salezjanina księdza Tomasa Urzunnalila. Jego zgromadzenie prosi o nieustawanie w modlitwie za kapłana. 4 listopada wita Państwa Tomasz Matyka. Zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Śmierć nas na pozór rozdzieliła, ale moc Chrystusa i Jego Ducha połączyła nas jeszcze głębiej, mówił papież podczas mszy za zmarłych w ciągu ostatnich 12 miesięcy biskupów i kardynałów. Jest wśród nich kilku Polaków: kardynał Macharski, arcybiskupi Zimowski, Bolonek i Gocłowski. Do postaci powszechnie znanych należą natomiast kardynał Cotier, wieloletni teolog domu papieskiego i bliski współpracownik świętego Jana Pawła II oraz kardynał Capovilla, sekretarz osobisty Jana XXIII. Franciszek zauważył, że w listopadzie, kiedy zgodnie z pobożnością ludową wspominamy wiernych zmarłych, nasza myśl wybiega też poza śmierć, ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem.
On będzie sędzią naszego ziemskiego życia, sędzią, który wyróżnia się miłosierdziem i litością, jak nam przypomina psalmista. Świadomi tego, zgromadziliśmy się wokół ołtarza pańskiego na modlitwie za kardynałów i biskupów, którzy zakończyli swój pobyt na ziemi w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A zawierzając ich po raz kolejny miłosiernej dobroci Ojca, ponownie wyrażamy też wdzięczność za ich chrześcijańskie i kapłańskie świadectwo, które nam zostawili.
Rinnoviamo la nostra riconoscenza per la testimonianza cristiana e sacerdotale che ci hanno lasciato.
Dziś rozpoczęło się zebranie plenarne konferencji Episkopatu Francji. Ma ono miejsce w Lourdes, a do głównych tematów należą kwestie powołań kapłańskich, sytuacji polityczno-religijnej kraju, dialogu z islamem czy dotychczasowej walki z pedofilią w kościele. Z okazji tego wydarzenia Ojciec Święty wystosował do biskupów specjalne przesłanie za pośrednictwem watykańskiego sekretarza stanu kardynała Pietro Parolina. W kontekście ataków terrorystycznych z niedawnej przeszłości oraz przyszłorocznych wyborów, papież zachęca hierarchów do wspomagania narodu francuskiego we wzmacnianiu nadziei oraz w poszukiwaniu wspólnego dobra. Franciszek zapewnia też o swojej modlitwie i zaprasza przedstawicieli Kościoła we Francji do odwagi w głoszeniu Ewangelii na wszystkich peryferiach w ich ojczyźnie. Przełożony generalny Salezjanów, ksiądz Angel Artime, prosi o to, by nie ustawać w poszukiwaniach oraz modlitwach za porwanego dokładnie 8 miesięcy temu w Jemenie księdza Tomasa Urzunnalila. Kapłan zaginął bez wieści 4 marca podczas ataku islamistów na dom sióstr misjonarek miłosierdzia w Adenie, w którym zabito 16 osób, w tym 4 zakonnice. Od tamtego czasu wszystkie wiadomości o jego stanie lub miejscu pobytu, jakie wypłynęły do mediów, okazały się fałszywe. Skupić się na korupcji jako na źle moralnym i grzechu społecznym, na który wspólnoty religijne powinny zdecydowanie odpowiedzieć, to temat trwającego w tych dniach spotkania biskupów indonezyjskich. Jako że poruszane zagadnienie dotyka kwestii obecnych także w życiu politycznym kraju, do zabrania głosu zaproszono jedynego katolika w miejscowym rządzie, Ignaciusa Jonana, który pełni urząd ministra do spraw energii i surowców naturalnych. Postrzega się go jako człowieka uczciwego oraz pełnego samokontroli wśród indonezyjskich elit. Przed biskupami przemawiał także inny świecki, Aleksander Marwata, będący jednym z 5 przewodniczących komisji do spraw wyplenienia korupcji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Czy nadzwyczajny jubileuszowy rok miłosierdzia stał się impulsem do przemiany? W dzisiejszym programie o owocach kończącej się już inicjatywy papieża Franciszka, ale też o umacnianiu młodego kościoła powie nowy duszpasterz akademicki KUL, ojciec Rafał Sztejka. Przy mikrofonie Tomasz Matyka zapraszam na wysłuchanie audycji, którą przygotowało Radio R z Lublina. Rozmowę przeprowadziła Anna Opasiak.
W studiu duszpasterz akademicki KUL, misjonarz miłosierdzia, ojciec Rafał Sztejka. Witam.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Jezuita, wieloletni szef redakcji katolickiej w TVP, pracownik wcześniej również Polskiego Radia. Od 14 września, jeśli się nie mylę, proszę mnie poprawić, duszpasterz akademicki
Święto podwyższenia KUL. Krzyża.
Ważne. I ponownie zresztą duszpasterz akademicki.
Tak, mam ten wielki przywilej i radość powrócić do Lublina, do duszpasterstwa akademickiego i naprawdę jest to wielka radość, dlatego że praca z młodymi ludźmi, ale też praca w ogóle ze środowiskiem akademickim, to jest ogromna przyjemność.
No i chyba z serdecznością się tu ojciec spotkał, bo z takich różnych opinii, wyjaśnień wiem, że wiele osób cieszy się.
Dziękuję bardzo, no z ogromną serdecznością się spotkałem. Przyznam, że to po prostu świadczy o tym, że Lublin to prastare polskie miasto, w którym współżyją i współżyły trzy różne religie, trzy różne kultury. Cały czas zachował ten wielki, można powiedzieć, potencjał gościnności, potencjał otwartości i nic dziwnego, że ulubionym spotkaniem młodych ludzi w Lublinie jest brama, bo brama rzeczywiście jest świetnym symbolem dla naszego miasta, dlatego że jesteśmy otwarci i chętnie przekraczamy różne bramy i wchodzimy w różne nowe, czy to relacje, czy nowe sytuacje życiowe, także no jest to wspaniały czas.
No a skoro o gościnności, to wszystkie liczby, fakty najbardziej świadczą o tym, że w Lublinie mamy bardzo wielu studentów obcokrajowców, też włączają się w duszpasterstwo?
Tak, i w ogóle wokół duszpasterstwa mamy nadzieję utworzyć taką grupę obcojęzyczną dla studentów, którzy studiują w języku angielskim. Był Dzień Międzynarodowy na KUL-u, duszpasterstwo akademickie było tam obecne, jeden z naszych ojców był na tym spotkaniu, opowiadał w różnych wielu językach, którymi włada nowożytnych o duszpasterstwie, zapraszał do włączenia się, do współpracy. To jest rzeczywiście znak czasu, gdy się jest też w akademikach i widać osoby z różnych stron świata i z Dalekiego Wschodu i z Bliskiego Wschodu i z Afryki i no naprawdę z różnych miejsc na świecie widać, jak Lublin stał się punktem też odniesienia bardzo międzynarodowym, jak dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, nasze uczelnie stały się bardzo międzynarodowe, stały się po prostu powszechne.
No, można powiedzieć, na szczęście przynajmniej na uniwersytecie czy uniwersytetach lubelskich ta współpraca, też przyjaźń między obcokrajowcami i polskimi studentami istnieje. No tutaj nie mamy tej wojny.
Nie. Myślę, że jest duża życzliwość, dużo śmiechu. Nawet jest w konwikcie dla księży, dlatego że w naszym konwikcie mieszkają księża z Afryki, są księża z Nigerii, kleryk z Kamerunu. Wszyscy bardzo uczą się chętnie polskich zwyczajów, polskich zachowań i też polskiego języka.
Proszę ojca, może to trochę banalne pytanie, niemniej jednak zapytam. Jak ojciec odczytuje rolę, funkcję duszpasterza akademickiego, pracy właśnie z młodymi, młodym kościołem?
Jednym słowem, bo można by najkrócej określić jako obecność kochająca. To jednak dwa. Tak widzę swoje zadanie, tak widzę swoją tutaj misję. To jest obecność kochająca, czyli po pierwsze być obecnym dla wszystkich, którzy tej obecności chcą, pragną. Papież Franciszek bardzo ładnie to nazwał. On ma taki dar malowania obrazów słowem i w swojej książce Miłosierdzie to imię Boga napisał, że dzisiaj człowiek potrzebuje apostolatu słuchania, a nawet potem dodał po prostu apostolatu ucha, czyli takiej obecności, gdzie można przyjść, opowiedzieć wszystko, wyżalić się też, ponarzekać, ucieszyć się też, podzielić się sukcesami. I myślę, że tego w tym dość zatomizowanym świecie, gdzie mamy nasze kontakty krótkie, często do jakichś obrazków, emotikonów ograniczone, czy do 140 znaków, rzeczywiście taka potrzeba jest ważna, żeby zaspokoić taką potrzebę i trzeba takiej obecności. a jednocześnie kochającej. To jest jasne chyba i nie trzeba tego tłumaczyć, bo każdy człowiek w gruncie rzeczy pragnie kochać i chce być kochany.
A wspomniał tu ojciec, że dla tych, którzy chcą, poszukują, a jak znaleźć drogę do tych, którzy no właśnie może chcą, ale nie poszukują albo nie uważają, że tam znajdą odpowiedź.
No trzeba ich ogarnąć spojrzeniem miłości, a w zasadzie miłosierdzia. Bardzo piękną podpowiedzią w tej sprawie jest zawołanie biskupie Jorge Bergoglio, czyli papieża Franciszka, Miserando ad quae ligendo, spojrzał z miłosierdziem i wybrał. Mateusz był daleki od ideałów chrześcijaństwa, a Chrystus na niego spojrzał z miłością i to spojrzenie pełne miłości wystarczyło do tego, żeby on porzucił życie oparte na pieniądzu, życie oparte na zysku materialnym i wyruszył w drogę za Chrystusem. Myślę, że dzisiaj to, co papież Franciszek próbuje przekazać Kościołowi, to właśnie to, żebyśmy my, chrześcijanie, wszyscy patrzyli tak z miłością na każdego drugiego człowieka i wtedy przynajmniej mamy szansę, że ten drugi człowiek, dotknięty tym spojrzeniem miłości, wyruszy w drogę za Chrystusem. I myślę, że to jest też wyzwanie, może bardziej propozycja, która gdzieś tam przyświeca z tego zawołania papieskiego dla nas wszystkich.
No i tak bym powiedziała, imponująca propozycja, bo ona ubogaca również nas, działających w tym kierunku. Chociaż, no właśnie, wyzwanie, jak idzie nam z realizacją tego wyzwania?
No, kim ja jestem, żeby to oceniać? Ja nie mam pojęcia, jak idzie. Każdemu idzie tak, jak potrafi, chyba najlepiej. Papież Franciszek, będąc w Polsce, zostawił nam dużo drogowskazów, dużo podpowiedzi, jak możemy ten miłujący wzrok aplikować konkretnie do życia. Mówił o dobrej pamięci, o pielęgnacji tej dobrej pamięci. Mówił o tym, że możemy zawsze czerpać ze zdrojów matki, bo to było fascynujące jego przemówienie na Jasnej Górze, gdzie ciągle do Maryi zwracał się przez słowo matka. Wydaje mi się, że dużo rzeczy nam podpowiedział i możemy to aplikować tak, jak każdy potrafi. Wiadomo, że Kościół to jest wspólnota ludzi, którzy podążając za Chrystusem doświadczają też różnych ograniczeń, doświadczają swojej grzeszności, doświadczają różnych swoich małości. Tak było za czasów Chrystusa, czyli czy święty Piotr, czy święty Tomasz, czy Maria Magdalena. No, jesteśmy na tej drodze naszej wiary i staramy się, żeby inni do tej drogi po prostu dołączyli.
Mamy aktualnie Święty Rok Miłosierdzia. Ojciec jest misjonarzem miłosierdzia i można powiedzieć, że tym samym otrzymał pewne specjalne uprawnienia, zwłaszcza w konfesjonale, tak?
Tak, tak, oczywiście. Ja robię taką minę, bo chciałem podkreślić taką rzecz, że te uprawnienia, rzeczywiście one są bardzo imponujące i taki mały żuczek, grzeszny człowiek jak ja, gdy ma taką świadomość, to naprawdę przeżywa to, że te wielkie skarby są w bardzo kruchych naczyniach glinianych. Ale papież wyraźnie powiedział, że te uprawnienia to są dla podkreślenia ważności misji. Właśnie po to, żeby się też media zainteresowały Rokiem Miłosierdzia, misjonarzami miłosierdzia. Bo rzeczywiście uprawnienia są bardzo szerokie, bardzo piękne, papieskie wręcz, bo pozwalają jednać z Bogiem ludzi, którzy zgrzeszyli, które są zarezerwowane tylko papieżowi. Ale też piękno tego bycia misjonarzem miłosierdzia odkrywam każdego dnia. Każdego dnia odkrywam w tym, że sam potrzebując miłosierdzia Bożego, jak tlenu po prostu, jak wody, mogę tym miłosierdziem obdarowywać, ja bym powiedział nawet szastać, bo na tym polega Rok Miłosierdzia. To znaczy mogę przepowiadać przy każdej okazji, przy okazji każdego wywiadu, spotkania, tekstu, kazania, rekolekcji, przepowiadać, że Bóg jest miłosierdziem, że to jest Jego imię, że Jego tożsamością jest po prostu miłość, która przebacza, przygarnia bezwarunkowo, tak jak dobremu łotrowi, który nie miał czasu na pokutę, nie miał czasu na zadośćuczynienie, ale powiedział tylko, wejrzyj na mnie i już był w niebie, jestem pierwszym zbawionym.
Pierwszym świętym, niektórzy mówią nawet.
No tak, i tak było. I co ciekawe, że o nim Jezus mówi, że jesteś w niebie, a nie mówi o wielu różnych postaciach, prawda, w Ewangelii, od których doświadcza dobro. To jest wielka frajda bycie misjonarzem miłosierdzia. To jest naprawdę wielka frajda, dlatego że mogę w sakramencie pojednania przynajmniej próbować, po ludzku tak jak potrafię najlepiej, jak niezdarnie, czasami nieporadnie, ludziom pokazywać, że Bóg szaleje za tobą. Jak powiedział Franciszek młodzieży, jest twoim takim kibicem, że nawet po prostu ty nie jesteś tak dla siebie kibicem jak on. i tak jak nas rozsyłał na spotkaniu z nami w Rzymie, to powiedział nam taką fajną rzecz: macie być jak synowie Noego. Noego znamy, prawda? Wybudował arkę i z tego jest popularny. Uratował zwierzęta wszystkie, ale o jego synach wiemy już mniej. A jest taka piękna scena w Biblii, kiedy Noe, choć był sprawiedliwym człowiekiem, upił się i leżał nagi w namiocie i strasznie mu było wstyd. I co robią jego synowie? Przykrywają go płaszczem. I Franciszek mówi nam: macie wszystkie ludzkie nagości powodowane wszystkimi ludzkimi pijaństwami przykrywać płaszczem miłosierdzia. To znowu jego styl, prawda? Prosty obraz narysowany dwoma, trzema zdaniami, a już mamy przed oczyma tych synów i płaszcz miłosierdzia i różne nasze małości, grzechy, słabości, które Chrystus ostatecznie przykrywa płaszczem miłości.
A w tym kontekście papież, no nie tylko pewnie w kontekście Roku Miłosierdzia, w ogóle apeluje o bycie też z ludźmi, o solidarność. Ten element migracyjny też wybrzmiał chociażby w trakcie wspomnianych już Światowych Dni Młodzieży. A no, tymczasem obserwując tę rzeczywistość naszą, polską, wojna polsko-polska trwa niestety ciągle. No, z przyjmowaniem uchodźców też bywa różnie. Nawet nie wiadomo, czy korytarze humanitarne, których chcieli biskupi, powstaną. No właśnie, jak to w praktyce się wyraża, że tak powiem, czy się wyraża?
Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju proces mentalny, który też w jakiś sposób musi trwać. Tak. Nie można ludzkiego myślenia, ludzkiego serca zmieniać szybko i bym powiedział przy pomocy jakichś zewnętrznych nacisków, bo proszę zobaczyć na świat przyrody, gdy będziemy chcieli pączek kwiata, żeby on szybko nam rozkwitł i będziemy przy nim ręką czy innym nawet narzędziem manipulować, to zniszczymy kwiat i w ogóle nigdy nie zakwitnie. Myślę, że to, co robi Franciszek, podkreślając, że jego ulubionym tekstem Ewangelii jest 25 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, czyli Sądu Ostatecznego, i on to ciągle powtarza przy różnych okazjach, i że kryterium sądu, czyli kryterium wejścia naszego do nieba, kryterium naszej świętości, kluczem do naszego zbawienia są uczynki miłosierdzia. Proszę zobaczyć, Jezus nie będzie nas sądził z wielu rzeczy, które nam wydaje się, że my po prostu szwankujemy, ale tam nie ma tych rzeczy. Tam jest: daliście jeść, pić, odwiedziliście, pocieszyliście, prawda?
No wprost,
odzialiście. I myślę, że my dzisiaj, wracając do zawsze do Ewangelii, winniśmy właśnie tym się też ucieszyć, bo to znaczy, że klucz do naszego nieba nie leży gdzieś daleko, gdzieś nie wiadomo w jakimś wysiłku czy mistycznym, czy w przestrzeganiu wszystkich praw co do joty. Tylko ten klucz do naszego nieba leży właśnie w 25 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza. I tym kluczem ostatecznie do nieba jest drugi człowiek. Człowiek, którym się zaopiekujemy, właśnie ten uchodźca, emigrant. Myślę, że my Polacy jesteśmy bardzo otwarci. To wystarczy przejść ulicami Lublina, jak się słyszy różne języki, szczególnie te języki nasze za wschodniej granicy. My się potrafimy dzielić pracą, bo coraz więcej w miejscach, czy w barach, czy u fryzjera, czy w warzywnych sklepach słychać różne języki, prawda? Można spotkać nawet i syryjskie imiona. I myślę, że tutaj zmiana jakaś się dokonuje na naszych oczach jest ewidentna i idzie w bardzo dobrą stronę. Przywołała pani wojnę polsko-polską. Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy my na poziomie rodziny, na poziomie naszych wspólnot budować jedność i uczyć się sobie przebaczania, które jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, ale warto. No, przebaczając, ja się rodzę na nowo. I ja myślę, że my w Polsce ciągle mamy taką szansę, ciągle mamy taką możliwość, żeby przebaczając sobie w Polsce ciągle na nowo się rodzić jako państwo, jako naród, jako społeczność i można tam naprawdę spotkać Boga i dotknąć Jego miłości i zostać przykrytym płaszczem Jego miłosierdzia.
A mówił jezuita, duszpasterz akademicki KUL, misjonarz miłosierdzia ojciec Rafał Sztajka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dobrego dnia z Panem Bogiem.
Wysłuchaną przez Państwa audycję przygotowało Radio R z Lublina. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.